Audycja Gości Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w tym świątecznym czasie, przedświątecznym czasie moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dzień dobry, panie prezydencie, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom KRDP.
Święta tuż, tuż, ale zanim omówimy propozycje miasta na ten szczególny czas, chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od twardych danych budżetowych, ponieważ Rada Miasta uchwaliła budżet na listopadowej sesji Rady Miejskiej. Już wiemy, że będzie to budżet wyjątkowy, rekordowy, proinwestycyjny. Panie prezydencie, jak się opracowuje taki budżet? Proszę nam coś więcej powiedzieć o szczegółach, o tych danych, które już zapowiedziałam.
No przede wszystkim najpierw wydaje się, że musimy zamknąć pewien etap, który już jest prawie za nami, czyli 23 rok, bo to ten budżet był dla nas rekordowy pod względem wydatków inwestycyjnych. Przeznaczyliśmy na nie aż 90 milionów złotych. Wcześniej rekordowym rokiem był rok 2018, kiedy miasto na inwestycje wydało 68 milionów złotych. Więc widzimy, jakie tu są różnice duże. To pokazuje skalę tego rozmachu i zmian, które przeprowadzamy w naszym mieście. I co ważne, ten budżet 2023 roku zamykamy bez deficytu, bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, a więc miasto nie posiłkuje się kredytami czy emisją obligacji. Dochody, które mamy, wystarczają nam na pokrycie wydatków i bieżących, i tych inwestycyjnych. I teraz przechodzimy do tego roku 2024, uchwalonego budżetu na 2024 rok. I tu dla przykładu na inwestycje przeznaczymy również rekordową kwotę. Będzie to ponad 90 milionów złotych, a ja jestem przekonany, że jeszcze w trakcie roku powiększymy ten budżet, bo zabiegamy o fundusze europejskie, chociażby z tego nowego rozdania, więc wszystko na to wskazuje, że w 2024 roku na inwestycje w mieście przekroczymy taką symboliczną kwotę ponad 100 milionów złotych i myślę, że bez wątpienia mieszkańcy to odczują. Zobaczą to w postaci konkretnych projektów, które będą w naszym mieście realizowane. To są modernizacje dróg, termomodernizacje szkół, to są odnowy zabytkowych obiektów. W przestrzeni miejskiej znów bardzo dużo będzie się działo i co ważne, to nie są tylko jakieś deklaracje, obietnice, ale to są konkrety, bo na większość z tych zadań mamy już podpisane umowy z wykonawcami tych inwestycji. W ostatnich dniach razem ze swoimi współpracownikami podpisaliśmy kilka już takich umów, które no, świadczą o tym, że jak tylko zacznie się wiosna przyszłego roku, będzie dobra pogoda, to wykonawcy wchodzą na inwestycje i je rozpoczynają.
Panie prezydencie, dwa miasta na północnym Mazowszu, Ciechanów i Płońsk, przodują absolutnie. Są to rekordowe kwoty przeznaczane na inwestycje. Listę wszystkich inwestycji znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych, ponieważ szczegółowo je prezentujemy, ale które by pan chciał wymienić tak najbardziej i podkreślić?
Z mojej perspektywy chyba najważniejsza będzie inwestycja w przyszłym roku, która się rozpocznie, związana z budową nowego, drugiego samorządowego żłobka w Ciechanowie na 100 miejsc dla dzieci do trzeciego roku życia. No taka potrzeba od dawna była. Przypomnę, że w 2022 roku zakończyliśmy budowę pierwszego od 32 lat w Ciechanowie nowego miejskiego przedszkola, a teraz koncentrujemy się na budowie żłobka. I tu, to co powiedziałem, też już jest podpisana umowa z wykonawcą. W ostatnim czasie zatwierdziliśmy jako miasto takie położenie tego budynku na mapie. On będzie zlokalizowany tuż przy pętli miejskiej, przy ulicy Prymasa Tysiąclecia, a więc będzie bardzo dobry dojazd de facto ze wszystkich miejsc w naszym mieście, tak żeby te dzieci tam odwieźć. Inwestycja inwestycja rozpocznie się prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku i zakończy w 2025 roku i wtedy będziemy też mieli uruchomienie tego żłobka przyjęcia dzieci do nowego samorządowego żłobka w Ciechanowie. No, z innych ważnych inwestycji, które warto wymienić, to na pewno modernizację dróg, bo oczywiście nasi mieszkańcy na to czekają. Też wiele tych remontów podejmujemy w każdym roku. W tym roku kilkanaście, o ile dobrze liczę, 16 remontów takich kompleksowych dróg przeprowadziliśmy w Ciechanowie. Przyszły rok wcale nie będzie gorszy, też będą kolejne inwestycje. Ulica Nadrzeczna, gdzie w tym tygodniu podpisałem umowę z wykonawcą. Ulica Śmiecińska, gdzie wpłynęły do nas oferty w ostatnich dniach od potencjalnych wykonawców, są rozpatrywane i będziemy też umowę podpisywać jeszcze pewnie w tym roku. W obu tych drogach będą ścieżki rowerowe. Co ciekawe, ulica Nadrzeczna to jest ścisłe centrum miasta między Raturzem a Zamkiem Książąt Mazowieckich.
No też nowe miejsce na mapie też kulturalnej miasta.
Tak, bo także w przyszłym roku zostanie zakończona inwestycja związana z rewitalizacją i rozbudową zabytkowego młyna przy Nadrzecznej. Dlatego też mi osobiście zależało, żeby modernizacja tej drogi też się odbyła i żeby ją przeprowadzić, żeby było to już takie schludne miejsce z dobrym dotarciem, ale przede wszystkim to, co podkreślę, wiele osób mówi o tym, że w centrach miast nie da się budować ścieżek rowerowych, a my tą inwestycją też udowadniamy, że właśnie tam w ulicy Nadrzecznej powstanie ciąg pieszo-rowerowy, wydzielony od tego ruchu kołowego, samochodowego i też będzie zmieniona organizacja ruchu. Będzie ulica Nadrzeczna ulicą jednokierunkową i ruch będzie się odbywał od ulicy Wodnej do ulicy Wojska Polskiego i ta inwestycja też powinna się zacząć wiosną przyszłego roku.
Panie prezydencie, elektrociepłownia Ciechanów zapowiada instalację nowego kotła na źródła odnawialne. Proszę powiedzieć, w jaki sposób to wpłynie na gospodarkę ciepłowniczą w mieście? Czy kolejne inwestycje spowodują, że te ceny nie będą wzrastać? Ciepła oczywiście.
W innych miastach w Polsce jest takie zagrożenie, że ceny ciepła będą nadal rosły, mimo tego, że już są wysokie. W Ciechanowie poprzez te inwestycje, które już przeprowadziliśmy i te, które będziemy prowadzić, staramy się ten trend odwrócić, zatrzymać, a wręcz spowodować spadki cen ciepła. Po to właśnie nam są te inwestycje. One z jednej strony zabezpieczają nas jako miasto pod względem sprawnych, bezpiecznych dostaw ciepła, ale z drugiej też strony inwestycje już nie tylko w ciepło, ale też w produkcję energii elektrycznej pozwalają nam na to, żeby spółka się rozwijała i żeby też dostarczała energię elektryczną dla miasta. I teraz chociażby mamy tańszą energię dla oświetlenia ulicznego, ale już za chwilę poprzez kolejne inwestycje będziemy mieć tą energię tańszą dla naszych miejskich obiektów, kultury, sportu, budynków, innej miejskiej infrastruktury. Też jedną z tych inwestycji, którą będziemy podejmować razem z elektrociepłownią Ciechanów, jest budowa pierwszej miejskiej farmy fotowoltaicznej, która powstanie w Ciechanowie tuż obok działki, na której znajduje się elektrociepłownia Ciechanów.
Oczywiście o tych inwestycjach, jak powiedziałam, można przeczytać na naszych stronach, będziemy także o nich mówić w audycjach, ale panie prezydencie, żeby wykonać taką ilość inwestycji, jakie pan zapowiada, no to trzeba mieć na to środki. Zazwyczaj samorządy podwyższały podatki i opłaty, żeby jednak te pieniądze do kasy wpływały. Jak to będzie w sytuacji miejskich podatków i opłat?
Jeśli chodzi o Ciechanów i rok 2024, to podjęliśmy taką decyzję, że nie zmieniamy żadnych podatków i opłat lokalnych, utrzymujemy je na dotychczasowym poziomie. Mam świadomość tego, jak w ostatnich latach inflacja, wzrost cen żywności uderzyła w wszystkich obywateli, w szczególności w tych najbiedniejszych, seniorów, osoby samotne, wielodzietne rodziny. Dlatego też no, jako miasto nie będziemy tutaj dokładać jakiejś negatywnej cegiełki do kolejnych wzrostów obciążeń dla naszych mieszkańców i ta decyzja na przyszły rok była dla nas jasna. jasna, zostawiamy podatki, opłaty w Ciechanowie na dotychczasowym poziomie, nie podnosimy nic, a więc podatek od nieruchomości, podatek transportowy, opłata za śmieci, te wszystkie stawki pozostaną na niezmienionym poziomie, opłata w strefie płatnego parkowania niezmieniona, ceny biletów komunikacji miejskiej niezmienione, tak naprawdę ceny biletów komunikacji miejskiej niezmieniane są już od 10 lat, natomiast wszyscy wiemy, że rosną ceny paliw, rosną wynagrodzenia kierowców, ale nie przerzucamy tego kosztu na mieszkańców, bo jest to jeden ze sposobów zachęcania mieszkańców do tego, żeby korzystali z komunikacji publicznej. No do tego mamy także kwestię związaną z wodą i ze ściekami, tutaj też bez zmian, prawdopodobnie przez co najmniej 2 najbliższe lata.
Czy to oznacza, że sytuacja spółek miejskich jest na tyle dobra, że nie trzeba klajstrować właśnie tymi opłatami i wydatkami?
Sytuacja ogólnie miasta jest bardzo dobra pod względem finansowym, więc na tle, jak się porównujemy, 107 miast prezydenckich w Polsce, to nasz wynik finansowy, można powiedzieć, że jest jednym z lepszych wyników, mimo tego, że równocześnie przeprowadzamy szereg bardzo dużych inwestycji, ale to zawdzięczamy tak naprawdę takiemu oszczędnemu, gospodarskiemu podejściu do każdej złotówki, którą mamy w budżecie, ale też temu, że miasto, ja jako prezydent, skutecznie pozyskujemy fundusze zewnętrzne, które pozwalają nam z jednej strony realizować inwestycje, a z drugiej strony nie zaciągać też żadnych zobowiązań finansowych zewnętrznych, nie posiłkować się kredytami, bo to nie tylko 23 rok kończymy bez żadnych kredytów jako miasto, ale też w 22 roku również zakończyliśmy tamten rok bez posiłkowania się kredytami. Trudno naprawdę dzisiaj znaleźć takie miasto, które w tak sprawny sposób zarządza swoimi finansami.
Rozumiem, że to przygotowanie do pozyskiwania środków unijnych, bo tamte wkłady własne trzeba już mieć.
No zdecydowanie tak. Fundusze unijne są dla nas pewnym priorytetem i już pierwsze półrocze przyszłego roku będzie polegało na tym, że będziemy do kolejnych naborów aplikować. Mamy przygotowane już dokumenty. Z dwóch naborów, które odbyły się w ramach programu Polska Wschodnia, już skorzystaliśmy, w tym sensie, że złożyliśmy tam nasze aplikacje i czekamy na rozstrzygnięcia. Myślę, że one w pierwszym kwartale przyszłego roku powinny się pokazać i to też nam zabezpieczy fundusze na inwestycje, które będziemy mogli dodać w przyszłym roku do budżetu miasta, ale też pozwoli nam refinansować inwestycje, których koszt już ponieśliśmy i tym samym przeznaczyć te pieniądze na jakieś inne zadania, które są oczekiwane, potrzebne z punktu widzenia naszych mieszkańców.
To kończąc jeszcze te sprawy finansowe miasta, chciałabym zapytać o nową flotę autobusów w mieście, panie prezydencie. Będą kolejne autobusy, czy też te ostatnie pokazane nam tutaj w Zakładzie Komunikacji Miejskiej wystarczą na razie na potrzeby miasta?
6 autobusów teraz w tym roku zasiliło miejską spółkę komunikacyjną, natomiast w przyszłym roku będą kolejne zakupy, to jest jasne, bo mamy też już podpisaną umowę w tej sprawie z dostawcą, więc na kolejnego elektryka, już 4. w Ciechanowie czekamy i on powinien do połowy przyszłego roku być w Ciechanowie. W tym momencie 3 elektryki poruszają się po naszym mieście. Te autobusy, zależy nam na tym, żeby one były w różny sposób napędzane, tak żeby nie ograniczać się do tylko energii elektrycznej czy tylko do paliwa. Widzimy, że są cały czas zawirowania na rynkach paliw. W związku z tym trzeba mieć te źródła zdywersyfikowane. Będą na pewno też kolejne zakupy, bo składaliśmy też wnioski o dofinansowania w ramach funduszy europejskich. Chociażby czekamy na rozstrzygnięcia. Też wiadomo, że autobusu nie kupuje się w sposób taki szybki, że jednego dnia podejmuje się decyzję, a za miesiąc ten autobus jest u nas. To jest proces, ponieważ trzeba przeprowadzić postępowanie przetargowe, podpisać umowę z wykonawcą. No i oczywiście sama produkcja. To dzisiaj jest nawet kilkanaście miesięcy takiego autobusu, więc od decyzji do faktycznego pojawienia się na ulicach miasta nowych autobusów jest co najmniej kilkanaście miesięcy. ulicy. No i w ten sposób ostatnie zakupy realizowaliśmy. 6 autobusów już jeździ po ulicach Ciechanowa i to są autobusy zróżnicowane. Jedne są mniejsze, inne są średnie. Są też 2 autobusy, można powiedzieć, bardzo duże jak na warunki ciechanowskie, bo mogące pomieścić ponad 60 osób, w tym większość to są miejsca siedzące i one już rozwożą pasażerów na tych liniach, które są najbardziej oblegane.
Ale też są różne potrzeby. Pewne linie są bardzo oblegane, inne mniej, a więc nie ma sensu dużego autobusu wysyłać.
To jest naturalne. Musimy patrzeć z perspektywy właśnie racjonalnego zarządzania pieniądzem, bo nie pojedzie taki duży autobus, który pali dużo paliwa na linię, którą jeździ zaledwie kilka osób.
Panie prezydencie, wielokrotnie pan podkreślał dobrą sytuację miasta Ciechanowa na tle kraju. Ostatnio spotkał pan się z marszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią. Czego samorządy oczekują od nowego rządu?
No mamy tutaj wiele takich wyzwań, które przed nami stoją. My zwracamy jako samorządowcy przede wszystkim uwagę na kwestię oświaty i jej finansowania, bo niestety ostatnie lata to wszystko nam się rozjeżdżało. To znaczy dostawaliśmy zbyt mało pieniędzy z budżetu państwa na szkoły, a zbyt dużo dokładaliśmy z własnego budżetu, tego samorządowego. I teraz słyszymy o tym, że mają być te podwyżki 30% wynagrodzeń nauczycieli. Bardzo dobrze. Wielu takim zawodom takie podwyżki by się też przydały, na co liczę. Także w tej sferze samorządowej. Pracownicy nie zarabiają zbyt dużo, bo też samorządowcy na tego rodzaju ruchy nie mogą sobie niestety pozwolić ze względu na ograniczenia podatkowe, ale też zależy nam na tym, żeby przy tej podwyżce 100% tej podwyżki, jej koszt poniósł budżet państwa, bo to wydaje się oczywiste. Natomiast przy poprzednich podwyżkach, które były wprowadzane, nieco mniejszych, ale były, no było z tym różnie, ponieważ część z tych podwyżek pokrywały właśnie samorządy. Dlatego teraz no, liczymy i rozmawiamy o tym, że jak wprowadzamy już tą podwyżkę dla nauczycieli, to ona powinna być w 100% zabezpieczona po stronie budżetu państwa. Ale też zależy nam na tym, żeby przywrócić tak zwaną subwencję rozwojową dla samorządów. Ona została przez poprzedni rząd zablokowana i nie była wypłacana samorządom. Dlatego też to jest jeden z takich naszych kluczowych postulatów. Ale są też takie drobniejsze, które można powiedzieć nic nie kosztują z perspektywy budżetu państwa, ale są takie zmiany przepisów, które są nieprecyzyjne, które utrudniają nam funkcjonowanie, które są bardzo biurokratyczne i na to też zwracamy uwagę parlamentarzystom, żeby tych zmian dokonali.
Panie prezydencie, to przejdźmy już do tej atmosfery przedświątecznej. Trwa już jarmark w Ciechanowie bożonarodzeniowy. Proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy Ciechanowa, ale także goście, którzy chętnie odwiedzają takie jarmarki i jak będzie wyglądała Wigilia Miejska i w jaki sposób chciałby pan naszych słuchaczy zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie.
Jarmark w Ciechanowie jest już naszą taką tradycją. Miejska Wigilia również. Ta odbędzie się w niedzielę o godzinie 14:00, potem będzie koncert kolęd. Wszystkich zapraszam przez cały weekend na ten jarmark. Wielu wystawców, można dokonać różnych świątecznych zakupów, ale też poczuć magię świąt. Będzie dużo występów muzycznych, dzieci z przedszkoli i uczniów i seniorów, więc cała paleta różnego rodzaju też oprawy artystycznej podczas tego jarmarku, podczas Wigilii przed nami. Gorąco zapraszam, spotkajmy się, złóżmy sobie świąteczne życzenia, porozmawiajmy, będzie można poczęstować się wigilijnymi potrawami właśnie na Wigilii Miejskiej o godzinie 14:00, 17 grudnia. Zapraszam już teraz.
Musimy powiedzieć o gwieździe, która na scenie, oczywiście nasze gwiazdeczki, małe dzieci, młodzież są największymi gwiazdami oczywiście
prawda,
na takich występach, ale nie sposób nie wspomnieć, panie prezydencie, gdyż tutaj, no, taki ciekawy artysta wystąpi na scenie.
Sławek Uniatowski, myślę, że wielu osobom bardzo znany, który ma swoje oczywiście utwory, które często pojawiają się w radiostacjach, ale dziś podczas tego jarmarku w niedzielę będzie śpiewał dla nas kolędy, więc taka wersja w pełni świąteczna. Myślę, że to jest dobra propozycja dla osób, które przyjdą tego dnia przed ratusz.
Panie prezydencie, miasto dofinansuje zimowiska dla dzieci w tym roku. No to dobry czas na odpoczynek dla maluchów, dla starszych też uczniów. Ferie w tym roku Mazowsze w pierwszym terminie ma, więc bardzo szybko może załapiemy się trochę na zimę tym terminem. Jak to się stało, że miasto zdecydowało się na dofinansowanie takiej formy wypoczynku?
To pierwsza taka inicjatywa w Ciechanowie. Ja wyszedłem z takim pomysłem, żeby wesprzeć rodziców w organizacji czasu w ferie. Wiemy, że rodzice często szukają sposobów na kolonie, na półkolonie, na to, żeby ten czas w okresie ferii jakoś zorganizować dzieciom. Często sami pracują w tym momencie, więc wyszliśmy tutaj z taką koncepcją organizacji aż dla 250 dzieci klas 4, 5 i 6 z Ciechanowa, ferii w górach siedmiodniowych, dwa turnusy podczas tych dwóch tygodni ferii. Zapisy trwają, są realizowane. Myślę, że nie będzie problemu z uzbieraniem kompletu dzieciaków. Aż 90% dofinansowania ze strony miasta, więc ten wkład własny jest naprawdę symboliczny po stronie rodziców. Widzę, że zainteresowanie jest duże i że ten pomysł przyjął się, sprawdził się. Można powiedzieć, jest takim strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o propozycję miasta właśnie na zimowe ferie.
Dobrego wypoczynku życzymy uczniom ciechanowskich szkół. Panie prezydencie, czy jest pan dumny z wolontariuszy w Ciechanowie?
No jak najbardziej. Oni wiele razy wspierają naszych mieszkańców w różnych inicjatywach i serdecznie im dziękujemy. Nie tylko przy okazji Dnia Wolontariusza, który jest w grudniu, ale dziękujemy im na co dzień. Ja też kiedyś byłem wolontariuszem, teraz też można powiedzieć, że czasami też jestem wolontariuszem, bo angażuję się w akcje społeczne, charytatywne. Natomiast to są piękne zawsze postawy. To cieszy mnie osobiście, jak widzę bardzo młode osoby, które już starają się pomagać, trzymać puszki podczas różnego rodzaju wydarzeń, czy w inny sposób wspierać akcje pomocowe w naszym mieście.
Niecały tydzień temu w Ciechanowie pisane było kolejne dyktando. Czy pan prezydent pisał?
Tak, pisałem oczywiście kolejny raz dyktando pióro profesora Bralczyka.
Pan profesor Bralczyk teraz ostatnio częstym gościem jest w naszym mieście.
Niestety na samo dyktando nie mógł przyjechać ze względu na chorobę, ale profesor zawsze jest ciepło, mile witany w Ciechanowie. Teraz już jako honorowy obywatel miasta Ciechanów.
Panie prezydencie, jeszcze kilka dni do świąt, ale życzenia już możemy powoli składać. Czego chciałby pan życzyć mieszkańcom miasta na ten czas przedświąteczny, no i oczywiście świąteczny?
Zaczynamy oczywiście od zdrowia. Ono jest najważniejsze z perspektywy też wielu osób, które nas dziś słuchają. Jeśli będzie zdrowie, to na pewno będzie też ono obudowane w kolejne elementy, których również życzę: w radość, w miłość, w spokój, bo ten też jest niezwykle istotny. Niech to będą rodzinne święta. Jeśli są osoby samotne, które nas słuchają, to też chociażby zapraszamy właśnie na tą miejską wigilię, żeby tu poczuć się w tej miejskiej naszej rodzinie, skosztować wigilijnych potraw, złożyć życzenia nawet osobom nieznajomym, bo to jest piękna chwila, te święta. Chwila, która polega na tym, żeby być razem, żeby zatrzymać się, żeby poświęcić trochę czasu na takie osobiste refleksje nad swoim życiem, nad przeszłością, nad przyszłością. Ja życzę też miastu, naszemu miastu, żeby nadal tak prężnie się rozwijało, żeby też było przyjazne dla naszych mieszkańców.
Panie prezydencie, zaprośmy jeszcze do obejrzenia pięknych ozdób świątecznych.
Te ozdoby pojawiają się w naszym naszym mieście rzeczywiście. Natomiast te nowe zakupy, już o tym myślimy, może na przyszły rok uda się jakiś nowy element usytuować w Ciechanowie, tak żeby cieszył w szczególności najmłodszych z naszego miasta. Ja sam widzę, że często młodzi ludzie się zatrzymują i robią sobie zdjęcia przy tych ozdobach. To też jest pewien element, który sprawia nam taką radość, kiedy miasto jest pięknie na święta udekorowane.
Pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, był gościem przedświątecznej audycji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję, panie redaktor, dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam.
No i do zobaczenia w studio już w nowym roku, panie prezydencie.
Do zobaczenia, jak najbardziej.
Berbera Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.